Chwała niech będzie Bogu. Witam Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Objawienie Jana. Drugi rozdział. Kolejny list. Tak jak mówiłem, przejdziemy wszystkie listy, które Jan napisał do siedmiu zborów. Tydzień temu mówiliśmy sobie na temat listu do zboru w Efezie. Kolejny zbór, kolejny list do zboru w Smyrnie. Smyrna, dzisiejszy turecki Izmir, kilkumilionowe miasto, które jest na miejscu tego starego, można tak powiedzieć. Bardzo wiele zmieniło się od tamtych czasów, ale list pozostał. Jan napisał, czy Jezus napisał list do tego zboru i dzisiaj postaramy się zastanowić nad kilkoma rzeczami z tego listu. Objawienie Jana, drugi rozdział i od 8 wersetu będziemy czytali Boże Słowo. A do anioła zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty. I wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Mówiliśmy sobie, że Jezus na początku każdego listu przedstawia się. Prawda? Czy mówi o sobie, to mówi ten. Do zboru w Efezie napisał, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Mówiliśmy też sobie, że to, w jaki sposób Jezus się przedstawia zborowi, to, w jaki sposób pokazuje siebie, prezentuje siebie, jest bardzo mocno związane z tym, w jakiej sytuacji ten zbór był, jaki był jego stan duchowy, co ten zbór przeżywał, z czym się zmagał. I już jakby ta prezentacja, czy to, co Jezus o sobie mówił, sposób, w jaki się przedstawiał, już w pewnym sensie był odpowiedzią na problemy zboru, na sytuację w tym zborze, na to, z czym oni się zmagali. I podobnie jest i tutaj w tym liście. Co Jezus mówi, co pisze do zboru w Smyrnie o sobie, jak się przedstawia? Znajdujemy takie słowa w 8 wersecie. To mówi pierwszy i ostatni. Tak się przedstawia Jezus temu zborowi. Co to znaczy? Co to znaczy, że Jezus mówi, ja jestem pierwszy i ostatni? To mówi ten, który jest pierwszy i ostatni. Jakie to ma znaczenie? A co byśmy powiedzieli o sytuacji tych ludzi? W jakiej oni byli sytuacji? Co możemy powiedzieć o tym zborze? Ucisk, ubóstwo, cierpienie i udręka. Takie cztery rzeczy znajdujemy w dalszej części. Będziemy jeszcze o tym mówili. Ale w takiej sytuacji był ten zbór. Te cztery rzeczy można o nim powiedzieć. Ucisk, ubóstwo, cierpienie i udręka. To była ich rzeczywistość. To był ich dzień powszedni. W takiej sytuacji żyli. I można powiedzieć, no Jezus pisze do nich list. Co można powiedzieć takim ludziom? Co można powiedzieć ludziom, którzy są w takiej sytuacji? Jest napisane, no oni nawet nie byli biedni. Jest napisane, ubóstwo. Wiecie, ubóstwo to już jest chyba trochę gorzej niż bieda. To już jest naprawdę źle. Jak takich ludzi można pocieszyć? Jak takim ludziom przywrócić nadzieję, którą być może stracili? Co mówi Jezus? Wiecie, my czasami nie wiemy, co powiedzieć w takich różnych trudnych sytuacjach, prawda? Ja czasami stawałem w sytuacjach, w których nie wiedziałem, co powiedzieć. Kiedy się patrzy na cierpienie człowieka, na jakąś beznadziejną, trudną sytuację, dramat, tragedię rodzinną, czasami brakuje słów. Ale wiecie, Jezusowi nigdy nie brakuje słów. I Jezus przychodzi do tego zboru i mówi, to mówi pierwszy i ostatni. Wiecie, te słowa już padły w tej księdze. Na samym początku, kiedy Jan miał to widzenie, kiedy ujrzał Jezusa w pełnej chwale i kiedy czytamy, to też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. W 17 wersecie pierwszego rozdziału. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się. Jan jest pierwszy i ostatni. Nie lękaj się. Wiecie, to nie są słowa jakieś bez znaczenia. To nie jest coś, jakiś taki tytuł honorowy, który nic nie znaczy. To ma wielkie znaczenie. Każde słowo Jezusa ma wielkie znaczenie i tym bardziej słowo Jezusa skierowane do ludzi, którzy byli w tak trudnym położeniu, którzy zmagali się z takimi wielkimi przeciwnościami, którzy żyli w ubóstwie, którzy żyli w ucisku, którzy żyli w udręce i którzy żyli w cierpieniu. I Jezus mówi do nich, ja jestem pierwszy i ostatni. Spróbujmy sobie odczytać, co to znaczy. Ja jestem, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Wiecie, ten obraz Jezusa, który on maluje przed oczami tych ludzi, to stwierdzenie, to określenie, ono ma dawać nadzieję. To stwierdzenie ma dawać otuchę, ma uwalniać od lęku, ma dawać siłę i motywację. I w Bożym Słowie, już w Starym Testamencie znajdujemy takie słowa, które Pan Bóg mówi o sobie. W Księdze Izajasza w 44 rozdziale i 6 wersecie czytamy takie słowa. Tak mówi Pan, Król Izraelski, i Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. To już było mówione Żydom. W objawieniu, w pierwszym rozdziale, w 8 wersecie, czytamy takie słowa. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. Pierwszy, te słowa, bym powiedział nawet ten tytuł, pierwszy i ostatni, odnosi się do Boga. Wiecie, te słowa robią wrażenie, kiedy się przeczyta te kilka wersetów w różnym kontekście. Kiedy przychodzi Jezus i mówi, to mówi ten, który jest pierwszy i ostatni. Co to znaczy? Pierwszy i ostatni. Ten, który zaczyna i ten, który kończy. Do niego należy pierwsze i ostatnie słowo. Wiecie, Jezus zabiera głos wtedy, kiedy nikt nie ma już nic do powiedzenia. Wielu ludziom wydaje się, że na końcu jest śmierć. Że człowiek żyje, a na samym końcu jest śmierć i dalej już nic nie ma. Ale chcę powiedzieć, że to nieprawda, ponieważ Boże Słowo mówi, że na końcu jest Jezus. Znamy historię Joba i kiedy Job wypowiada te słowa, takie pełne goryczy, pełne wyrzutu, pełne pretensji, kiedy jest tak bardzo udręczony w swoim życiu, wiecie, ale on powiedział coś takiego: lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Jezus jest pierwszym i Jezus jest ostatnim. On jest tym, który jako ostatni nad prochem stanie. Dalej Job mówi, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swojego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Jakże ważne są te słowa, jakże potężne znaczenie niosą, niesie to stwierdzenie, kiedy Jezus mówi, to mówi ten, który jest pierwszy i ostatni. Dalej czytamy, to mówi pierwszy i ostatni, który był, umarł. To również jest bardzo ważne. Wiecie, Jezus przychodzi do tego zboru, ale również do nas, jako ten, który doświadczył śmierci. Jezus przychodzi jako ten, który przeszedł całą drogę związaną z cierpieniem, z umieraniem i ze śmiercią. To mówi ten, który jest pierwszy i ostatni, który był umarły. Jakże ważne to jest dla ludzi, którzy cierpią, którzy żyją w zagrożeniu swojego życia. Być może ludzie w tej społeczności żyli w takim zagrożeniu. Najprawdopodobniej obawiali się o swoje życie. Może nawet zdarzały się przypadki, że ktoś z tego zboru został zabity. Nie wiemy dokładnie. Wiemy natomiast, że Jezus uznał za właściwe, patrząc na ten zbór, patrząc na ich sytuację, znając dokładnie, z czym oni się zmagali, Jezus uznał za właściwe przedstawić się tym ludziom, ale nam również właśnie jako ten, który jest pierwszy i ostatni, który był umarły i ożył. No właśnie, był umarły i ożył. To znaczy, że śmierć nie jest żadnym problemem. To znaczy, że śmierć nie jest jakąś katastrofą, tragedią, porażką. To znaczy, że śmierć została zwyciężona. Jeszcze nie zniszczona, ale zwyciężona. W liście do Hebrajczyków czytamy, że Jezus przyszedł również po to, aby przez śmierć, przez swoją śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie żyli w niewoli. Już nie musisz się bać śmierci, ponieważ Jezus jest tym, który był umarły i ożył. Wiecie, zbudowaniem i pociechą dla człowieka wierzącego w trudnych chwilach może być samo przypomnienie sobie i uświadomienie tego, kim jest Jezus. Kim On jest? Że jest tym, który jest pierwszy i ostatni. Tym, który każdą sprawę zaczyna i tym, który kończy. Że na samym końcu naszego życia nie jest śmierć, ale jest Jezus. Że śmierć nie jest żadnym problemem, nie jest dramatem, nie jest tragedią. Śmierć jest, tak naprawdę oznacza spotkanie z Jezusem. Job mówi: o uwolniony od swojego ciała będę oglądał Boga. Te słowa wypowiedziane przez Jezusa, one niosą pociechę, nadzieję, budują, umacniają i kierują nasz wzrok na Jezusa. To znaczy właśnie to stwierdzenie, to mówi ten, który jest pierwszy i ostatni, który był umarły i ożył. Znam ucisk Twój i ubóstwo. Mówiliśmy sobie tydzień temu, że Jezus do każdego z tych zborów mówi: znam i wiem. Znam dokładnie Twoją sytuację. Już nie będę tego powtarzał. I o czym tutaj czytamy? Co Jezus mówi? Znam ucisk Twój i ubóstwo. I wiem, że bluźnią Tobie. dowiadujemy się, kim byli wierzący w Smyrnie. Dowiadujemy się, w jakiej byli sytuacji, co przeżywali, z czym się zmagali. To byli biedni, ubodzy, prześladowani ludzie. Taki był zbór w Smyrnie. Taka była ich sytuacja. Mało tego, bluźniono przeciwko nim. Mało tego, bluźnierstwo pochodziło ze strony tych, którzy podawali się za Żydów. I możemy powiedzieć tak, że znowu spotykamy ludzi, którzy podają się za kogoś, kim nie są. Prawda? Pamiętamy, że w zborze efeskim byli tacy, którzy podawali się za kogo? Za apostołów. W drugim wersecie czytamy, że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Jako ludzie wierzący ciągle będziemy spotykać z takim zjawiskiem. Będziemy spotykać ludzi, którzy uważają, że są kimś, kim nie są. Tak zwani apostołowie, prorocy, cudotwórcy, kaznodzieje, uzdrowiciele, przewodnicy i różnej maści zwodziciele. Dzisiaj mamy takich na pęczki. Wystarczy otworzyć, nie wiem, internet. Mamy, wiecie, tego w bród. Jak wielką należy zachować ostrożność. Pomyślmy, ci, którzy podawali się za apostołów, okazali się kłamcami. Ci, którzy podawali się za Żydów, okazali się synagogą szatana. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w którym tym liście jakby zmaga się ze swoimi przeciwnikami, czy z ludźmi, którzy się podszywali, którzy chcieli jakby zawładnąć tym zborem korynckim. Apostoł Paweł pisze o nich: tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I w tym samym liście, w 10 rozdziale pisze: albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca. Zawsze tacy ludzie byli i zawsze będą. I to była jedna z rzeczy, z którymi zmagał się ten zbór. Kolejna rzecz. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś jaki? Bogaty. Czy oni byli bogaci? Czy oni byli bogaci? Jezus mówi, że znam ucisk twój i ubóstwo. Widzę twoją biedę, to, że nic nie masz, ale ty jesteś bogaty. Można by powiedzieć, no, dobry dowcip, prawda? Jakieś takie ponure poczucie humoru tutaj Jezus pokazał. Ale wiecie, na samym końcu będziemy czytali o zborze, którym było dokładnie odwrotnie. Który myślał, że jest bogaty, a co? A był biedny. Tutaj mamy znowu odwrotną sytuację. I wiecie, tak sobie myślę, co byśmy powiedzieli, czy pomyśleli sobie o wierzących w Smyrnie. Gdybyśmy tak mogli tam pojechać, pobyć z nimi, zobaczyć, co byśmy pomyśleli o nich? Biedni ludzie, prawda? Biedni ludzie. Ucisk, ubóstwo, cierpienie, udręka i jeszcze bluźnią tutaj ci, którzy podają się za Żydów. Byli biedni i w sensie sytuacji materialnej, i w sensie sytuacji życiowej, ale ta sytuacja, która na pierwszy rzut oka wydawała się taka tragiczna i zła, która no, była nie do pozazdroszczenia. Wiecie, jakże łatwo się pomylić w ocenie człowieka czy całego zboru. Jakże łatwo się pomylić. To, co na pierwszy rzut oka wydawało się biedą, ubóstwem, cierpieniem, że tam nie ma nic, czego, co byłoby takie pozytywne. Jezus mówi, ale ty jesteś bogaty. Lecz tyś bogaty, albo tak jak Biblia Tysiąclecia to tłumaczy, ale ty jesteś bogaty. Nie wiem, czy oni sami o sobie tak myśleli i czy mogli się łatwo zgodzić na takie określenie, ale to jest ocena Jezusa. To jest jedyna wiarygodna ocena tego zboru. Ty jesteś bogaty. Wiecie, i Boża ocena prawdziwego stanu człowieka często jest inna niż ocena ludzi, którzy patrzą, którzy widzą tylko to, co zewnętrzne. Ta ocena prawdziwego stanu człowieka jest często inna niż samego człowieka. Żyli w ubóstwie i dopiero Jezus musiał przyjść i im powiedzieć, że znam ucisk twój i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty. Ty jesteś bogaty w te rzeczy, które ja widzę, że masz. Byli bogaci nie w te zewnętrzne rzeczy, nie w materialne rzeczy, ale w te duchowe dobra. Bóg obficie im błogosławił w tej sferze duchowej. Byli bogaci. Jeden z dwóch zborów, do których Jezus nie miał żadnych uwag, żadnej pretensji, żadnej nagany, żadnych braków, pomimo takiego stanu. A może właśnie dlatego, że żyli w ubóstwie, w cierpieniu, w udręce, może właśnie dlatego to powodowało to, że musieli mocno się trzymać Boga, musieli blisko Niego żyć. Kolejna rzecz, 10 werset. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Albo z innego tłumaczenia, przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Wiecie, nie lękaj się. To jest coś, co często się w Biblii powtarza, prawda? Do różnych ludzi, w różnych sytuacjach, czasami w bardzo trudnych i dramatycznych sytuacjach, Bóg kierował to wezwanie. Nie bój się, nie lękaj się, nie trwóż się. I czasami to traktujemy, wiecie, jako takie, no, jakby Bóg poklepał po ramieniu, nie martw się, jakoś to będzie. To tak nie jest. Kiedy Bóg mówi, nie lękaj się, to znaczy, że mamy się nie lękać. I tak jak powiedziałem, Bóg czasami kierował to słowo nie lękaj się do ludzi, którzy byli w beznadziejnej sytuacji. Tak jak ci wierzący w Smyrnie. Ale wiecie, to nie jest tak, że Bóg wymaga od nas czegoś niemożliwego. Czasami jak człowiek mówi do drugiego człowieka, nie martw się, wiecie, to nie jest w ogóle żadną pociechą i to nic nie znaczy tak naprawdę. Bo sytuacja jest taka, że się nie można nie martwić albo nie przejmować. Ale kiedy Bóg przychodzi i mówi nie lękaj się, to Bóg nie tylko mówi, to znaczy, że naprawdę możemy się nie lękać. Że to jest możliwe dla mnie i dla ciebie. Że nie musimy się bać. Dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo On nie tylko mówi, nie lękaj się, ale On też sprawia, że możemy się nie bać. Możemy się nie bać. W tej sytuacji, w której jesteś, możesz się nie bać. Nawet w najtrudniejszej sytuacji swojego życia On to czyni. Jak? On nie tylko mówi, ale też robi coś, abyśmy mogli być posłuszni Jego wezwaniu. Oto co Bóg robi. Ewangelia Jana, kiedy Jezus mówi, pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. I dalej mówi, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Dlaczego? Bo masz pokój. Bo masz pokój, bo Bóg daje do twojego serca pokój. Wiecie, w Starym Testamencie jest napisane, że padnie u boku twojego 1000 i 10 tysięcy po prawicy Twojej, a Ciebie to nie dotknie. Jakże wspaniały obraz takiego Bożego pokoju w różnych trudnych, dramatycznych sytuacjach. Jako człowiek wierzący masz dostęp do Bożego pokoju. I kiedy Bóg mówi nie lękaj się, On też daje do serca człowieka wierzącego ten pokój, że możesz się nie lękać, że możesz być spokojny, że możesz żyć w takim wyciszeniu, w poczuciu bezpieczeństwa, w poczuciu Bożej opieki i Bożej ochrony. Bóg wie, co mówi, kiedy mówi nie lękaj się. I do tych ludzi właśnie kieruje takie słowa, nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Jeszcze jeden werset do tego, co powiedziałem. W liście do Filipian Paweł pisze, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. To jest ten pokój, który daje Bóg, który sprawia, że nie musisz się bać. Wszyscy będą się dziwili. Wszyscy będą nawet oburzeni, jak to możliwe, że ty się nie boisz, że się nie przejmujesz, że się nie lękasz, że nie rozpaczasz. Ale to jest ten pokój, który, jak Paweł pisze, przewyższa wszelki rozum. Tego nie można zrozumieć, tego nie można wytłumaczyć. To po prostu jest w sercu wierzącego człowieka. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia. To nieprawda, że diabeł nic nie może nam zrobić. Może. Może. Czytamy, że diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia. Do Piotra Jezus powiedział, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Diabeł wziął i ludzi wierzących umieścił na takim sicie. I co? I przesiewał. W liście do Tesaloniczan apostoł Paweł pisze, dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Szatan przeszkodził. W pierwszym liście Piotra czytamy, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. To nie jest tak, jak mówią kaznodzieje, że diabłem się nie musimy przejmować, bo to jest frajer czy coś tam jeszcze. Na pewno nie. Na pewno tak nie jest. Diabeł to potężny przeciwnik, który dysponuje wielką mocą. Paweł w liście do Galacjan pisze, że toczymy bój. Nie mówi, że diabeł jest bezradny, bezsilny. W ogóle nie zwracajcie na niego uwagi. On jest bez znaczenia. Tak, diabeł jest pokonany i Boże Słowo o tym mówi, ale jeszcze nie jest związany i wrzucony do jeziora ognistego. Wie, że ma mało czasu i stara się zrobić jak najwięcej szkody w twoim życiu, w życiu twoich bliskich. Myślę, że jesteśmy świadomi tego. Kiedy popatrzymy na swoje życie, możemy zobaczyć, jak bardzo jest skuteczny, prawda? Jak bardzo jest skuteczny w swoim działaniu, jak wielką, trudną walkę nieraz musimy stoczyć z naszym przeciwnikiem. Diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia. Diabeł ma cały arsenał środków do dyspozycji. Tamtych ludzi wtrącił do więzienia. Joba, co zrobił z Jobem? Choroba, śmierć bliskich, utrata majątku. Przyjaciele, którzy zamiast mu pomóc, to mu jeszcze, wiecie, taką szpilę wbijali. No i żona, własna żona, która również no, nie była mu zbyt wielką pomocą w pewnych momentach, prawda? To wszystko zostało użyte przez diabła przeciwko Jobowi. ma niezliczony arsenał środków. Więzienie, tak jak tutaj czytamy, to była jedna tylko z tych rzeczy. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. Wiecie, rzadko mamy okazję zajrzeć za kulisy tego, co się dzieje z ludźmi. Oni wiedzieli tylko, że gdyby znaleźli się w więzieniu, no że zostali wtrąceni do więzienia. Ale Jezus tutaj mówi, odsłania pewne kulisy od strony duchowej kuchni, jak to wygląda. I mówi już wcześniej, jakby uprzedza wypadki. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. W życiu człowieka wierzącego wszystko jest próbą, wszystko. Wszystko, co ciebie spotyka, wszystko, co z czym masz do czynienia, wszystko, co się wydarza w twoim życiu, jest próbą wiary. Wszystko. W pierwszym liście Piotr pisze, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba. Zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto. Wiara każdego człowieka musi zostać i zostanie wypróbowana. Nie ma takiej możliwości, żebyś był człowiekiem wierzącym, uwierzył i twoja wiara, żeby nie przeszła próby. To się nie ma takiego człowieka. Wiara każdego z nas jest doświadczana i wypróbowywana. Ci ludzie poszli do więzienia. Byli uciskani. Żyli w ubóstwie. W cierpieniu. To wszystko było próbą. Piotr pisze, że doświadczenia mają sens. Mają głęboki sens. To nie jest tak, że Bóg bawi się naszym życiem. Że rozkłada taką wielką planszę i mówi, a tego wrzucę do więzienia, na tego ześlę chorobę. A ten nie, może będzie miał wypadek jakiś, żeby było ciekawie, bo Panu Bogu się nudzi. Nie. Każde wydarzenie w twoim i moim życiu jest precyzyjnie zaplanowane przez Boga. Mało tego. To jest nam potrzebne, niezbędne, konieczne. Bóg uznał, że to, co ciebie i mnie spotyka, spotka, spotkało, to wszystko było konieczne, niezbędne. Żeby wypróbować naszą wiarę, żeby wyszlifować naszą wiarę. Jednocześnie Pan Bóg cały czas pilnuje, aby doświadczenie, próby, cierpienie nie były ponad nasze siły. Boże Słowo również o tym mówi. Mamy taką obietnicę, prawda? I będziecie w udręce przez 10 dni. Co to znaczy? Bóg dokładnie wyznacza czas udręki. Czasami możemy mieć wrażenie, że to się nigdy nie skończy. Czasami myślimy, że to będzie trwało do końca naszego życia. Ale wiecie, Bóg jest jak taki precyzyjny planista. Cały czas patrzy, cały czas czuwa i On dokładnie wyznacza czas udręki. Tutaj wyznaczył 10 dni. Najprawdopodobniej ci ludzie, kiedy szli do więzienia, nie wiedzieli, ile to będzie trwało. Ale Bóg wiedział. I Bóg wyznaczył 10 dni. I kiedy myślimy, że nasza udręka, nasze cierpienie, nasza trudna sytuacja się nigdy nie skończy, to pomyślmy o tym. O tym, że to Bóg jest tym, który daje przyzwolenie. Wiecie, diabeł nie mógł przyjść i zabrać niczego z życia Joba, bo mu się tak podobało. On musiał najpierw przyjść, poprosić, dostać pozwolenie. Musiały zostać określone zasady, ramy, jak daleko może się posunąć. I dopiero wtedy mógł zacząć działać. Jezus mówił, że szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jako pszenicę. On nie mógł tak sobie przyjść i mówić, a teraz będę ich przesiewał, albo będę coś tam. Nie, nie ma czegoś takiego. Bóg jest tym, który daje przyzwolenie. Bóg jest tym, który określa zasady, wyznacza czas, który nie może być przekroczony. Nawet diabeł musi mieć Bożą zgodę i może działać tylko w wyznaczonych granicach. Dlatego, że on jest pierwszy i ostatni. W liście Piotra czytamy: którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Jesteśmy strzeżeni mocą Bożą. Nawet wtedy, kiedy jesteś w więzieniu, czy jesteś chory, czy cierpisz, czy doświadczasz różnych trudnych rzeczy, jesteś strzeżony mocą Bożą w każdej chwili, w każdej sytuacji twojego życia. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Tak jak powiedziałem, jest to jeden z dwóch zborów, do których Jezus nie miał żadnych uwag, nic do zarzucenia. Jedyna rzecz, jedyne takie zalecenie, albo może raczej zachęta, to bądź wierny w cierpieniu, w ubóstwie, w udręce, w ucisku, w więzieniu. Jedna, jedyna rzecz. Bądź wierny. Nie znam historii, co się dalej działo z tym zborem w Smyrnie. Ale wiecie, chociaż taki niepozorny zbór, chociaż taki biedny, chociaż żyjący w ubóstwie, w prześladowaniu, jakże wiele możemy się nauczyć i zobaczyć, że Jezus o wszystkim wiedział. Jezus był świadomy ich stanu. Jezus wiedział o nich nawet więcej, niż oni sami wiedzieli o sobie. I Jezus też przychodzi z właściwym słowem w sytuacji, w jakiej się znajdowali. Potrafił pocieszyć, potrafił podnieść, potrafił dać nadzieję i otuchę. On jest pierwszy i ostatni. Być może tobie i mi dzisiaj potrzebne też jest, abyśmy sobie przypomnieli, kim naprawdę jest Jezus. Jak potężnego mamy Zbawiciela. Że każdy czas udręki, który przeżywamy, został zaplanowany przez Boga. Został wyznaczony początek i został wyznaczony koniec. I nawet diabeł musi się do tego zastosować. Że śmierć też nie jest na samym końcu, na samym końcu naszego życia jest Jezus, który czeka na nas, tak jak ten ojciec czekał na swojego marnotrawnego syna. Jezus czeka tam na nas, na tych, którzy, jak czytamy, zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Nie doznamy szkody. Tylko tak jak mówi to słowo zachęty do tego zboru. Bądź wierny, bracie i siostro. W tej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteś, Jezus wymaga tej jednej rzeczy. Bądź wierny. Bądź wierny, a dam ci koronę żywota. Niech to będzie dla nas taką pociechą, ale też motywacją, że nic nie umyka naszemu Panu. On wszystko wie, On doskonale zna naszą sytuację, nasz trud, cierpienie, mozu. To wszystko jest wiadome. Wiem i znam twój trud, twoje cierpienie, twoje ubóstwo. On o wszystkim wie. Niech Jemu za to będzie chwała. Amen. Przejdziemy do drugiej części.